Więc dzisiaj kontynuujemy kolejny wieczór rozmawiania o medytacji, ale w tym podejściu poprzez ciało. I do tej pory mieliśmy, tak jeszcze powtórzę dla osób, które nie miały okazji wcześniej być na tych cyklach, mieliśmy takie dwa bloki. I ten pierwszy blok dotyczył procesu zakorzeniania się w ciele. To słowo zakorzenianie się też jest takim słowem, które może jest trochę niefortunne. On jest takie tłumaczone, tak bardzo wolne tłumaczenie z języka angielskiego, słowo grounding, czyli takie bycie w kontakcie z ziemią, ale w takim sensie bycia też w kontakcie ze swoim ciałem, czyli medytowanie w ciele, przez co rozumiemy kontakt z naszym fizycznym doświadczeniem, że my naprawdę czujemy to ciało. I idea stojąca za tym jest taka, że my nie pracujemy w tym podejściu medytacyjnym nad koncentracją, tylko pracujemy nad tym, żeby być obecnymi. Obecnymi z naszym doświadczeniem. Więc jak siedzimy, pozwalamy sobie jak najbardziej zwrócić umysł w stronę doświadczeń płynących z naszego ciała. I to są, tak jak ja mam to w zwyczaju nazywać, takie bezpośrednie doświadczenia, bez komentarza, albo jak najmniej tego komentarza. Czyli jeżeli trzymam dłonie na kocu i odczuwam dotyk powietrza na skórze dłoni, to jest na to zwracam uwagę, ale nie opowiadam, czy też nie pozwalam na to, żeby pojawiała się historia na temat tego, jak ja odczuwam to powietrze. Tylko po prostu czuję to powietrze. I korzyść płynąca z tego, z takiego podejścia, między innymi może być taka, że my zaczynamy się interesować naszym doświadczeniem i przez to zainteresowanie tym doświadczeniem, a wchodzimy tak jakby trochę w inny świat, który nie jest światem opowiadanym poprzez głowę. Nie wiem, czy to ma sens, co mówię, ale mamy częstokroć tak, że jest nasze doświadczenie jest lekko przesunięte. Mamy doświadczenie i mamy komentarz tego doświadczenia. Nie wiem, czy czasami zwracacie uwagę na takie mini komiksy, które się pojawiają w gazetach czy jakieś, czy w internecie. Ja pamiętam, kiedyś w jednej z angielskich gazet widziałem coś takiego, że człowiek siedział przed ekranem komputera i podziwiał zachód słońca, a obok było okno i słońce, które wschodziło, a on oglądał ten wschód słońca w internecie. To jest troszeczkę takie przesunięcie naszego doświadczenia. I ciekawa jest taka rzecz, i ja oglądałem kiedyś nauczyciela, który zrobił taki eksperyment z ludźmi, z którymi medytował. Pokazał im jakiś przedmiot i prosił, żeby zaczęli opisywać ten przedmiot. No i tutaj to jest taka, nawet nie wiem jak się to nazywa, ale
pałeczka do dzwonienia.
Pałeczka do dzwonienia dzwonkiem medytacyjnym. O. No i jakbyśmy zaczęli o tej pałeczce opowiadać, no to każdy by powiedział, że ona ma jakiś kolor, jest jakiegoś kształtu, widzimy być może jakieś wzory. On mówił, ale dobrze, mówcie cały czas. I nie było końca, tak ludzie mówili długo, i w pewnym momencie to się zatrzymało i w ogóle ludzie powiedzieli, że ich doświadczenie było takie, że oni cały czas doświadczali tego przedmiotu, ale nie było tego tej opowieści na temat tego przedmiotu. Więc w pewnym sensie, kiedy my siedzimy w ten sposób z naszym doświadczeniem w ciele, a w medytacji, my doświadczamy to ciało, ale doświadczamy to ciało takie, jakie ono jest, bez tej, ta nakładka taka mentalna, ona ma szansę na ten czas medytacji zostać odłożona na bok. Korzyścią tego kolejną jest też to, że mamy wtedy szansę doświadczyć to nasze ciało oraz doświadczyć to, co ono ze sobą niesie. Bo ono oprócz takich bezpośrednich doznań płynących z faktu, że mamy zmysły, że możemy czuć różnego rodzaju bodźce dotykowe, czyli to powietrze, możemy czuć kontakt poduszki z pośladkami nóg, z matą, dłonie z kocem, to będą wrażenia dotykowe, ale też możemy w ogóle zaczynać odczuwać swoje ciało na coraz głębszych poziomach i to jest to, co Monika zapytałaś, co ja jakiś czas temu mówiłem, że czasami w tym siedzeniu pojawia się pewnego rodzaju doświadczenie, które możemy zinterpretować jako dyskomfort, coś, co dla nas jest niewygodne. I to, co dla nas jest niewygodne w tym siedzeniu, musimy, czy uczymy się, żeby rozróżnić od bólu. Bo to są dwie różne rzeczy, bo kiedy nas coś boli, faktycznie mamy ból kolana, ból pleców taki wynikający z tego, że źle siedzimy, no to wtedy warto zmienić tą pozycję, czy usiąść w jakiś taki sposób, żeby nie siedzieć poprzez ból, żeby w jakiś sposób ulżyć sobie. Ale jeżeli to jest ten dyskomfort, o którym wspomniałem, to pojawia się taka kwestia, że nasze ciało może być, mówię może być, bo nie mówię, że tak jest, ale może być lustrem naszej psychiki. I co się czasami zdarza, i to czasami to jest to powiedzenie właśnie Monika, o której powiedziałeś, że ciało patologizuje psychikę w takim sensie, że jest poprzez ciało ta psychika będzie się manifestowała jakimś odruchem, który my możemy odebrać jako dyskomfort. I teraz w tym podejściu siedzenia z ciałem, kiedy my uczymy się siedzieć w tej naszej pozycji medytacyjnej, ta pozycja medytacyjna jest takim alchemicznym tyglem, w którym istnieje szansa, żeby to, co się pojawia w ciele, miało okazję się przetransformować. I ja miałem niejednokrotnie takie doświadczenie, że nagle mnie coś zaczęło boleć, czy doskwierać mi i jeżeli udało mi się to utrzymać, to po okresie, jakimś tam okresie, to może być 10, 15, 20, ale może być 30 minut, może być dłużej, to w pewnym sensie tak jakby przepłynęło. I to może być bardzo fizyczne, albo to może być połączenie emocjonalnego z fizycznym. To emocjonalne będzie miało takie tło fizyczne. My będziemy wracać coraz bardziej do ciała, żeby być jak najbardziej w ciele i po prostu być z tym, co jest tym dyskomfortem. Po prostu umieć to trzymać. To był ten pierwszy krok. Ale ten drugi krok, o którym mówiliśmy, to jest zwrócenie się do, czyli oznacza to, że my potrafimy, cokolwiek my doświadczamy, potrafimy to objąć życzliwością. To mieliśmy kolejne dwa spotkania, które temu poświęciliśmy. I w zasadzie te dwa etapy zawierają całą metodologię medytacyjną, by można było powiedzieć. Pierwszy ten etap to jest uważność, czyli umiejętność bycia obecnymi z doświadczeniem, a drugi etap to zwrócenie się w stronę doświadczenia, czyli życzliwość tak naprawdę, że cokolwiek się przydarza, ja mogę się do tego zwrócić i otworzyć na to serce. To się fajnie mówi, to fajnie brzmi, ale to nie jest łatwe. Bardzo często, tak jak w naszej rozmowie zresztą, jest tak, że mówimy, że ten proces medytacji, który opiera się o koncentrację z kolei, jest dla nas bardzo atrakcyjny, czy może być też atrakcyjny, ponieważ my nauczymy się wchodzić do tej medytacyjnej głębi i po prostu siedzimy i na pewnego rodzaju takiej medytacyjnej chmurce. I siedzimy, mamy taki... I jest nam po prostu dobrze. I jeżeli tego się nauczymy, bo tego też się można nauczyć, mamy coś takiego, że za każdym razem mamy już tą taką ścieżkę wyrobioną, to teraz siadam, ok, no to teraz kąt tak, robię tak, bum, jest. No i później to proces jest taki, że jak jest to jak pozwolę, to przychodzi następna absorpcja, później następna i mogę robić takie bum, bum. Oczywiście o tym też się tak mówi, bum, bum, bum. Są osoby, które robią, siadają i mają bum, bum, bum. Jedną osobę to niektórzy z nas znają, nasz mistrz Padmasiddhama, tak, że myślę, że siada i może sobie tak usiąść i ma łatwość wchodzenia w te stany absorpcji. Ale to jest pewnego rodzaju, tak niektórzy nauczyciele też mówią, że istnieje niebezpieczeństwo, że my za każdym razem będziemy wjeżdżali w tą taką ścieżkę rozkoszy i po prostu na tym poprzestaniemy. I niektórzy, to są takie, krążą opowieści, na nich po angielsku mówią bliss bunny, czyli to jest taki króliczek, który po prostu się tapla w rozkoszy i tak można przesiedzieć 20-30 lat.
Jeszcze słyszałem inne. Diana Junkies.
Albo Niana, tak.
Diana Junkies?
Jana. Jana, czyli ta Jana to jest ten Jana Junkie. I też tak może być. Po prostu kolejna medytacja, kolejny fix. Tutaj z kolei co się... I jeżeli tego chcemy, okej, okay, to jest do osiągnięcia, ale jest tutaj kolejna rzecz, która się może pojawić i o tym też warto wiedzieć. Trochę też na tym naszym retreacie mówiliśmy o tym, że po takim wzlocie, gdzie nas, że mamy tak, o wow, to serio tak może być? To ja już chcę, żeby tak zawsze było. Może się tak zdarzyć, że po tym wzlocie będzie u niektórych osób bardzo ostry upadek. I ten upadek może być bolesny i wtedy nagle jesteśmy zdezorientowani, bo nie wiemy, co się dzieje. Byliśmy na szczycie, a nagle jesteśmy gdzieś w jakiejś ciemnej otchłani i po prostu zastanawiamy się, czy nie pójść po leki antydepresyjne. Ale to jest częścią tego procesu. Może przesadziłem z tymi lekami, ale nie do końca, bo ten proces czasami nazywa się w tych kręgach medytacyjnych nazywają ten proces ciemną nocą duszy. Bo to naprawdę ci z nas, którzy to doświadczają, to może być takie, że bardzo jest to nieprzyjemne i się w tym nie chce być. Ale to dlatego się pojawia, ponieważ to jest lekcja do nauczenia się. My z tego się coś uczymy. Ale żeby móc tą lekcję przyjąć, to serce musi mieć taką możliwość otwarcia się, żeby po prostu przyjąć to. I teraz, jaka jest ta lekcja, którą przyjmujemy? I to jest to, co dzisiaj bym chciał w kilku słowach powiedzieć i za tydzień, to będzie nasz ostatni z tych medytacyjnych cyklów. I też zastanawiałem się, jak o tym powiedzieć. I sobie pomyślałem, że zapytam się Was, jeżeli pozwolicie i macie możliwość udzielenia odpowiedzi. Może nawet pomyślałem, że będzie lepiej, jak zapytam, dlaczego ludzie medytują? Jaki jest powód tego, że medytują? Nie wiem, czy się pojawiają jakieś... Zdaję sobie sprawę, że to tak osoba prowadząca pyta, wszyscy mówią...
Na przykład celem relaksacji.
Cel relaksacji.
Albo wejście w odmienne stany świadomości.
Wejście w odmienne świadomości. A jeśli mogę zapytać, a po co jest ta relaksacja i po co są te odmienne stany świadomości? To takie trochę wiercenie dziury w brzuchu, ale to celowo. To pytam.
Aby wejść, myślę, że główny taki powód powszechny jest cierpienie. Nie?
Cierpienie, tak. I co się wtedy stanie, kiedy wejdę w te takie stany, powiedzmy, koncentracji medytacyjnej? Jakie to będzie miało wpływ na cierpienie? Jaki to będzie miało wpływ na cierpienie?
Jeśli pojawi się właśnie ten upadek taki, o którym powiedziałeś?
Czy w ogóle wchodzę w takie stany? Bo też powiedzieć, że ludzie medytują po to, żeby w jakiś sposób odnieść się do cierpienia, które przeżywają. I co wtedy tak, jeśli mógłbym podpytać jeszcze?
No, tak myślę sobie o jakiegoś rodzaju uldze.
Uldze.
Tak. No, albo może pójść w drugą stronę. Cierpienie się może zwiększyć, jak wejdziesz głęboko i coś wyjdzie paskudnego, to jest jeszcze gorzej. Może być.
Może też tak być.
Znaczy, w samej medytacji, wydaje mi się, no to w samej medytacji to można sobie przyjemnością, powiedzmy, uciec od cierpienia. Natomiast wydaje mi się, jakby celem jest to, żeby już po wyjściu z medytacji na co dzień, w jakiś sposób dzięki medytacji, dojść do jakiegoś zrozumienia takiego, które pozwala jakby radzić sobie z cierpieniem, czy nie wiem, zrozumieć istotę tego w taki sposób, żeby się inaczej do tego odnosić w codziennej egzystencji.
Tak.
Nie w medytacji.
Tak, a mógłbym zapytać tak o jeden krok dalej, jakby to radzenie sobie mogło wyglądać? Co by się zmieniło?
Wydaje mi się, że podejście to do odczuwania cierpienia, czy podejście generalnie do bycia, tak?
Tak, tak.
W jakiś taki sposób.
Tak. To dziękuję Wam za te wszystkie odpowiedzi, bo one są właśnie w tym kierunku, gdyż celem medytacji jest transformacja. Transformacja umysłu. Można to rozumieć na bardzo wiele sposobów, ale według nauki buddyjskiej rzeczywistość jest naznaczona takimi trzema stemplami. Ja to tak sobie lubię wyobrażać. I jednym z tych stempli, to tak, na którym bym się chciał zatrzymać, jest związany z taką historyjką. Jeden z wielkich mistrzów medytacyjnych w takiej tajskiej tradycji leśnej, on się nazywał, już nieżyjący, Ajahn Chah, miał taką metodę na to, o czym rozmawiamy, że swoim studentom puszczał taką filiżankę do herbaty i puszczał ją dookoła i się pytał, czy ona jest pęknięta? I ludzie tak patrzyli, a to była taka, wie, taka świeża filiżanka z Ikei. Ludzie tak patrzyli, puszczali ją dalej. Każdy mówił, że ona nie jest pęknięta, ona jest cała. A on mówi, wasze widzenie nie jest wystarczająco głębokie, bo ta szklanka ma mikropęknięcie. Wy go nie dostrzegacie, ale któregoś dnia ta szklanka pęknie i się rozsypie. To jest związane z tą taką pieczęcią, tym stemplem rzeczywistości, który polega na tym, że wszystko cały czas ulega nieustannej zmianie. A ludzki umysł na takim poziomie codziennego funkcjonowania jest przyzwyczajony czy pragnie czegoś zupełnie odwrotnego. My pragniemy stałości, niezmienności. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia, że czujecie, że to wszystko cały czas płynie i chciałoby się to zatrzymać, żeby było niezmienne, żeby już tak zostało, a to się nie da. I teraz tutaj cel tej praktyki jest taki, że my zaczynamy zauważać, czy czuć bardziej, że ten proces, on jest naturalny i nie ma się co na to wściekać, nie ma się o co obrażać, bo tak po prostu jest. I nie wiem, jak może zbyt infantylny przykład, ale kiedy przychodzi jesień i zaczynają spadać liście z drzew, to raczej no nie wściekamy się na to, że spadają liście. No, znaczy może się wściekamy, może przekwitają pewnego rodzaju, może zasypuje nam ogródek i trzeba grabić cały czas. No są powody ku temu. Ale przyjmujemy to jako coś normalnego. Fakt, że staje się ciemno, przyjmujemy, możemy tego nie lubić, ale okej, no tak jest. Nikt z nas się nie denerwuje, że kończy się dzień. Może się trochę denerwujemy, ale żeby nie przeciągać tych metafor, wiemy, o co chodzi. Ale kiedy zaczynamy chorować, to się zaczynamy denerwować. A ta nauka mówi, że jest możliwe dojść do takiego stanu umysłu, że nawet to, kiedy zaczynamy chorować, kiedy te rzeczy nam pękają, psują się, my po prostu przyjmiemy to ze zrozumieniem. To nas nie będzie wykolejać. Co nie oznacza, że nie odczujemy takiego uczucia, bo to jest ludzkie. Ale nie wyrzuci nas to wtedy z torów. I kolejny jest taki bardzo, moim zdaniem, piękny aspekt tego, tej praktyki, tego etapu medytowania, które można powiedzieć, że jest widzeniem, czy przeradza się w widzenie, to ugruntowanie się, otwarcie pozwala na bycie obecnymi, a to bycie obecnymi pozwala nam zobaczyć, naprawdę widzieć. I to widzenie ma też taki piękny aspekt, który jest związany z faktem, że my widzimy, że każdy dookoła przeżywa to samo. I kiedy to zaczynamy widzieć, to bardzo nas to łączy z życiem. I łączy nas to z innymi ludźmi. Powstaje taka pewnego rodzaju serdeczność, bo widzimy, że każdy tak ma. Pamiętam, jak były w Krakowie był taki w okresie wyborczym, w dniu wyborów były długie kolejki w niektórych lokalach wyborczych i ludzie stali razem, a już po godzinie zamknięcia ktoś im tam donosił herbaty, ktoś im donosił kanapki i wszyscy czuli taką więź, że po prostu stoją razem, głosują w sprawie, która jest dla nich ważna. I to było takie poczucie jedności. Więc podobna rzecz się wydarza, kiedy ten proces widzenia, to jest takie widzenie poprzez taką zasłonę, czy przez tą taką cienką firankę iluzji, tej iluzji stałości, kiedy my zaczynamy przez to widzieć, serce się otwiera na życie, serce otwiera się na innych ludzi. Więc to jest ten etap widzenia. To jest ten trzeci element tego podejścia medytacyjnego, o którym opowiadamy. I za tydzień będziemy chcieli jeszcze jedną rzecz o tym wspomnieć. I zamysł takiego rozumowania czy takiego opowiadania o medytacji jest taki, że to pozwala nam otworzyć naszą perspektywę szerzej na tą podróż i na to, co medytacji jest możliwe i dlaczego medytujemy. I medytujemy po to, żeby obudzić się z pewnego rodzaju snu. Snu, który powoduje, że cierpimy, a to, kiedy zaczynamy się wybudzać z tego snu, daje duże poczucie ulgi i wolności. To jest trochę tak, jak śnimy, że nas coś goni i nagle się budzimy z krzykiem i sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy w swojej ulubionej pościeli i nie ma się czego bać.